Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
13 górników, 12 polskich i 1 czeski zginęło w wyniku wybuchu metanu w kopalni w Karwinie na zachodzie Czech. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem.
Na miejsce udali się premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Andrzej Babisz. Szef polskiego rządu zapewnił, że rząd otoczy opieką rodziny ofiar, a także górników, którzy przeżyli wybuch.
Chciałem wyrazić wyrazy najgłębszego współczucia, żalu w związku z tym, co się stało, z tą straszną tragedią tutaj. Wszystkim rodzinom ofiar, wszystkim rodzinom poszkodowanych, bo są też osoby, które są ratowane w szpitalu. Jeden z polskich górników ma bardzo rozległe poparzenia, jest w bardzo ciężkim stanie.
Premier Andrzej Babisz, odwiedzając górników w szpitalu w Ostrawie, zapewnił, że placówka należy do jednej z najlepszych w jego kraju. Trzymamy kciuki, aby wszystko dobrze się skończyło, dodał.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że po konsultacji z premierem podjął decyzję, że niedziela zostanie ogłoszona Dniem Żałoby Narodowej.
Mam nadzieję, że w całym kraju zostanie uczczona przynajmniej minutą ciszy pamięć naszych rodaków, którzy zginęli. No, taka jest specyfika tej służby górniczej. Przede wszystkim wielkie współczucia, wyrazy współczucia dla najbliższych, dla rodzin. Czekamy przecież wszyscy teraz na święta Bożego Narodzenia, te najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt i wtedy, kiedy najbardziej pragniemy właśnie tej atmosfery wspólnoty, a tu przychodzi taki nieopisany cios, więc chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy z wami modlitwą i niech Pan Bóg ma was w swojej opiece.
Akcję ratowniczą w kopalni przerwał pożar. Bezpośrednio po wybuchu ratownikom udało się wydobyć ciało jednej z ofiar. Do pozostałych nie udało się im dotrzeć.
Ratownicy informują, że ze względu na trudne warunki akcja wydobycia górników może potrwać nawet 2 tygodnie.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym apelu w związku z wejściem w życie nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Uroczystość odbyła się w południe w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszył szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Reforma systemu dowodzenia ma wyeliminować kompetencyjny chaos, jaki wprowadził rząd PO-PSL. Struktura dowodzenia ma być dostosowana do modelu NATO.
Reforma przywraca Sztabowi Generalnemu funkcje dowódcze, wzmacnia jego rolę i rozszerza kompetencje. Szefowi sztabu będą podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
4 lata temu, w 2014 roku, wprowadzono reformę, której rozwiązania, reformę systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, której rozwiązania okazały się nietrafione. Nie jest bowiem dobrą sytuacja i nie jest bezpieczną sytuacja, w której odpowiedzialność jest rozproszona i może prowadzić zarówno do pozytywnych, jak i do negatywnych sporów kompetencyjnych. Potrzebny jest głównodowodzący. Właśnie w tej chwili, dokładnie od 23 grudnia, wejdzie w życie pierwsza część reformy systemu kierowania i dowodzenia, którą nazywamy umownie i potocznie małym SKID-em.
Zgodnie z nowym systemem dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania. Później zostaną one podporządkowane szefowi sztabu.
W piątek obchodziliśmy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państw.
Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział w świątecznym spotkaniu z żołnierzami, weteranami i ich rodzinami.
Uroczystość odbyła się na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. Zrobimy wszystko, byście mogli służyć jak najbezpieczniej, żebyście byli jak najlepiej wyposażeni, zaznaczył w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał zaś, że 2018 był rokiem intensywnej pracy na rzecz modernizacji Wojska Polskiego. Dodał, że w przyszłym roku działania te będą kontynuowane.
W przyszłym roku dalej będziemy podejmować działania związane z kupieniem nowoczesnego sprzętu. Nie rezygnujemy z żadnego z programów związanych z modernizacją Wojska Polskiego. Będziemy kontynuowali proces wzmocnienia głębszego, mocniejszego osadzenia Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będziemy także rozwijać, rozbudowywać Wojsko Polskie.
21 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa, ponieważ tego dnia w 2011 roku na misji w Afganistanie poległo 5 żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
W lutym lub marcu Komisja Weryfikacyjna do Spraw Stołecznych Reprywatyzacji wezwie na przesłuchanie byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Decyzja o tym została podjęta na piątkowym niejawnym posiedzeniu komisji. Odbyło się ono po tym, jak na przesłuchanie nie stawił się w piątek Robert N.
Mecenas, który uczestniczył w wielu sprawach dotyczących stołecznych reprywatyzacji, przekazał komisji zwolnienie lekarskie.
Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego budzi ono jednak bardzo głębokie wątpliwości i wygląda na unik, by nie zeznawać. Komisja za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie ukarała go grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych.
Słuchanie ponownie chce go wezwać 15 stycznia. Hanna Gronkiewicz-Waltz wezwana będzie z kolei po zakończeniu przesłuchań grupy Roberta N. O podjętych na niejawnym posiedzeniu decyzjach mówi członek komisji, poseł PiSu Paweł Lisiecki.
Będziemy dążyli do tego, aby przed komisją stawił się pan Robert N., osoba, która jest oskarżona w kwestiach związanych z warszawską reprywatyzacją. Na pewno będziemy starali się doprowadzić również panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, znaczy doprowadzić do sytuacji, która nastanie przed komisją. Może to być luty bądź marzec na kolejnych posiedzeniach komisji. W związku z tym, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie pełni już tej prezydent, była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie pełni już żadnej funkcji. Myślę, że nie powinna mieć żadnych problemów ze stawiennictwem, a jeżeli będzie trzeba, to komisja jej w tym pomoże.
Jeśli mowa o przesłuchaniu Roberta N., komisja zdecydowała też, że wezwani będą na nie także Janusz P. oraz Marzena K. W kolejnych terminach przesłuchiwani będą Alina D. i Katarzyna Smolaga.
Komisja weryfikacyjna od czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
Nadwyżka w budżecie państwa po listopadzie tego roku wyniosła ponad 11 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. W październiku było to 6,5 miliarda złotych.
Na pozytywny wynik wpływ mają m.in. dobra koniunktura gospodarcza, sytuacja na rynku pracy oraz działania uszczelniające system poboru podatków. To przekłada się wprost na wzrost dochodów z PIT i CIT.
Według resortu finansów cały bieżący rok budżetowy zamknie się deficytem na poziomie 0,5% PKB. Jeszcze większy optymizm wykazuje część ekonomistów.
Profesor Henryk Wnorowski uważa, że szacunki przedstawicieli Ministerstwa Finansów są wręcz przesadnie ostrożne.
Myślę, że będziemy mieli rok z nadwyżką i to taką dosyć istotną nadwyżką. Jest to bardzo dobra wiadomość, która ma konsekwencje dla obrazu makroekonomicznego. Zresztą to jest zauważane, to zostało już wcześniej, w trakcie roku już zostało zauważone przez agencje ratingowe. Zostaliśmy przecież zaliczeni do gospodarek wysoko rozwiniętych we wrześniu.
Ekspert zauważył też, że im lepiej jest postrzegana sytuacja Polski, tym chętniej instytucje finansowe skupują nasze obligacje. Dobra koniunktura sprawia też, że nowe kredyty są stosunkowo tanie. Ekonomiści szacują, że koszt obsługi długu w tym roku będzie niższy niż 30 miliardów złotych. Jeszcze niedawno przekraczał on 40 miliardów złotych.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejmuje nadzór nad Stocznią Szczecińską oraz Morską Stocznią Remontową Gryfia.
Umowę zmiany udziałów i akcji podpisali przedstawiciele Funduszu Rozwoju Spółek S.A. oraz Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Oznacza to, że faktyczny nadzór nad szczecińskimi stoczniami przeszedł z MON-u do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Tym samym kończy się pierwszy etap odtwarzania potencjału tych stoczni i daje szansę na zwiększenie ich potencjału produkcyjnego oraz ekonomicznego.
Zmiany wynikają też z podziału ról w ministerstwach, w oceniu poseł PiSu z Pomorza Jerzy Wilk.
Głównie głównie stocznie te szczecińskie będą nastawione na budowę statków towarowych, promów. Przede wszystkim wiem, że mają budowane kolejne promy dla Polski i dla innych armatorów, ale również te różne statki, które będą wykorzystywane dla działalności gospodarczej. W związku z tym wydaje mi się, że z tego co wiem, to ta stocznia marynarki wojennej ma być tą stocznią, która będzie pracowała na rzecz MON-u, a te stocznie szczecińskie mają podlegać pod Ministerstwo Gospodarki Morskiej, jak gdyby działać na rzecz rozwoju gospodarczego tamtego regionu, i budować statki, ale głównie te cywilne, jak gdyby mówiąc najprościej.
Głównym zadaniem Funduszu Rozwoju Spółek S.A. jest wspieranie przedsiębiorstw, między innymi z obszaru gospodarki morskiej, w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także wsparcie w realizacji procesów restrukturyzacji.
Działacze pro-life, którzy stoją za projektem Zatrzymaj Aborcję, spotykają się z coraz większymi atakami, obawiają się nawet o swoje życie.
Pomimo ogromnego poparcia, jakim cieszy się projekt zakazujący aborcji eugenicznej, nie ma woli politycznej do procedowania ustawy. Obywatelski projekt leży w sejmowej podkomisji już blisko pół roku. W tym czasie nie ustają także ataki na obrońców życia.
Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, przyznała na antenie telewizji Trwam, że spotyka się z ostracyzmem. Jak powiedziała, w internecie pojawiły się obraźliwe wpisy, ale też wzywano do wyrządzenia jej krzywdy fizycznej.
Ta ostatnia sprawa trafiła już do sądu. Kaja Godek zauważyła, że w ostatnim czasie nasiliła się agresja tak zwanych aborcjonistów.
I zastanawiam się, kiedy dojdzie do tego, że rzeczywiście będą jakieś ofiary, tak? Ja nie mówię tylko o sobie, bo mnóstwo ludzi broni życie, mnóstwo ludzi ma z tego powodu nieprzyjemności.
Jest milion podpisów pod tym projektem.
Tak, i są ludzie, którzy cały czas się o niego upominają. Przeciąganie tej sprawy również powoduje, że my jesteśmy narażeni na duże ryzyka. Nie wiem, czy my czekamy na to, żeby komuś rzeczywiście fizycznie stała się krzywda, czy czekamy na kolejnego cybę, czy na co. To powinna być sprawa dawno zamknięta.
Inicjatywę Zatrzymaj Aborcję poparło blisko milion obywateli. Za projektem zakazującym zabijania nienarodzonych, chorych dzieci opowiedzieli się także księża biskupi.
Aborcja w Polsce jest dozwolona w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku czynu zabronionego, bądź gdy lekarze uznają, że jest ono chore.
To były wiadomości w Radiu Maryja.